rozgrywka.
No to rozmawiamy o tym naszym speedwayu, nieszczęsnym speedwayu i falubazie. Maciej Noskowicz, Radio Zachód. Dzień dobry,
Maciej. Dzień dobry, witam, witam.
To zacytuję najpierw. Adam Skórnicki przebił wszystkich, już dawno nikt nie położył meczu w taki sposób. Drugi cytat. Falubas może zapłacić wysoką cenę za ignorancję Skórnickiego. Największy błąd w sezonie. Też jesteś tak jednoznaczny w ocenie Adama Skórnickiego i tak ostry, że właściwie wszystko, co złe w falubazie, to Skórnicki.
Uciekajmy od skrajności. Moim zdaniem nie ma sensu obwiniać jednego człowieka, ale oczywiście możemy, jeżeli będziemy mieli chwilę tutaj na czynniki pierwsze rozłożyć mecze i błędy Adama Skórnickiego, które się pojawiały. Ja tylko jednak przypomnę, że i do Marka Cieślaka, i wcześniej do Rafała Dobruckiego też część kibiców miała pretensje. Jak jest brak wyników, no to bardzo łatwo to
wskazać. Tylko, że przy nich nie było prawie spadku, tak?
Tak, dlatego no tutaj ja myślę, że tak. No nie chcę też wchodzić w skrajnie w obrońcę Adama Skórnickiego, natomiast wydaje mi się, że bardzo łatwo sprecyzować winnego, by nie powiedzieć tak brutalnie, kozła ofiarnego. To jest człowiek spoza Zielonej Góry, spoza tutaj naszego środowiska i w momencie, kiedy jest taki problem w postaci braku wyniku, no to rzeczywiście te błędy, które on, znaczy błędy, no to są błędy, które widać po meczu i oczywiście dzisiaj możemy dyskutować, co by było, gdyby.
A wczoraj jeden błąd, czy więcej błędów, bo używasz liczby mnogiej?
To znaczy, ja patrzę całościowo. Mam problem z określeniem tak jakby filozofii przygotowywania zespołu do meczu w kontekście budowy składu. No są dwie drogi, też rozmawialiśmy o tym wczoraj. Pierwsza to jest taka, że nic nie zmieniamy, druga kombinujemy co mecz, ustawiamy różne pary w kontekście rywala i w kontekście danej formy zawodnika. Ja uważam, że tutaj Skórnicki próbuje coś robić i nie można tutaj mieć pretensji.
Bo facet wie, kto jest w jakiej formie, obserwuje, prawda, i kombinuje. Nikt nie był w formie tak naprawdę.
No wczoraj przed meczem Skórnicki zadał mi pytanie, tak prywatnie, a kto jest tutaj pewniakiem, tak? Bo też były pytania, dlaczego Torsel pod jedynką, dlaczego Protasiewicz pod dwójką, a gdzie my mamy pewniaka? Nie mamy pewniaka. Nawet Patryk Dudek nie jest takim stuprocentowym pewniakiem, jaki jeszcze chyba był w tamtym roku, moim zdaniem. Dlatego no tutaj Skórnicki widać, że czegoś poszukuje. Natomiast no oczywiście można było założyć taką wersję, że w 14 i w 15 wyścigu tego Protasiewicza albo Patryka Dudka właściwie dwa razy można wykorzystać i wtedy Protasiewicz powinien być wcześniej desygnowany do rezerwy taktycznej, ale wszystkim tym, którzy no plują w kierunku Skórnickiego, chciałbym przypomnieć, że ta nasza dzisiejsza rozmowa, co mógłby zrobić Skórnicki, wynika z tego, że my wiemy, jak się ten mecz ułożył. To nie zawsze da się to zrobić, bo musiałby taki splot okoliczności punktowych nastąpić, żeby ta podwójna rezerwa taktyczna Dudka akurat w 14 i 15 wyścigu mogła nastąpić. To mogłoby wypalić, ale wcale nie musiało.
Natomiast tu podstawowy zarzut jest chyba, że tak późno w ogóle ten Skórnicki, bo chyba w 12 wyścigu puścił taktyczną dopiero. To jest zadziwiające.
No tak, ale ja chcę przypomnieć, że bodajże po 7 czy po 8 wyścigach my mieliśmy jedno zwycięstwo indywidualne w postaci Piotra Protasiewicza. Nie mieliśmy zwycięstwa drużynowego w połowie zawodów i...
Kogo puszczać, tak?
No dokładnie, no i też można powiedzieć tak, no Torsela zmieniać miał najpierw zero, potem taśmę, czyli de facto miał jeden start. Zęgota miał zero, potem miał wykluczenie na drugiej pozycji, gdzie próbował się tam zabierać i atakować pierwszego, już nie pamiętam, chyba Łaguta albo Lindbecka. No dlatego no tutaj też byłbym bardzo daleki od skrajności, aczkolwiek oczywiście no Skórnicki ponosi odpowiedzialność, co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
Jeśli pozwolisz, to zagramy teraz konferencję Adama Skórnickiego, bo tam on też w ten, jak wielu twierdzi, przedziwny sposób tłumaczy, dlaczego tak, a nie inaczej postąpił z Piotrem Protasiewiczem, a zaczyna się ta konferencja, ta część pytaniowa od pytania o Grzegorza Zęgotę, bo tutaj też mamy dramat, prawda? Do niego zaraz wrócimy.
Dokładnie.
Zresztą.
Co właściwie jest z Grzegorzem Zęgotą? Bo wiadomo, że ma słabszy okres, natomiast, że on ciągle przywoził ostatnie miejsca i właściwie żadnej totalnie poprawy po nim nie było widać, to dramat tego zawodnika, no i pańskiej drużyny od razu, bo jego punktów nie ma ważnych, tak? Jest jakaś diagnoza? Co on wie, pan wie?
Często zdarza się, że zawodnicy po słabszych występach notują doła i coś widocznie, któryś z tych występów zbyt mocno Grzegorzem szarpnął i ciężko mu jest teraz wrócić na właściwe tory. No. Ekstraliga nie wybacza i zawodnicy, którzy mają jakiś problem, czy się zastanawiają zbyt długo nad czymś, no to przyjeżdżają na końcu i trzeba czekać na swoje lepsze dni. To nie jest tak, że pstryknie się i nagle zacznie się wygrywać. Więc no, na pewno czy dzisiejszy występ Jacoba, który też otwarcie powiedział, że no nie nadaje się na wyścig 14. Cieszy mnie to, że przynajmniej miał odwagę to powiedzieć. No, niestety zmiana akurat tu na Grzegorza nic nie dała, no bo Grzegorz był w podobnej sytuacji.
pojechali się w piątek do Gniezna trenować, był tam bodajże Zęgota i Protasiewicz. Jakieś tam symptomy były tego, że w Zęgocie może iść tutaj lepiej jednak, czy to tak treningi sobie, a mecze sobie tak naprawdę?
No, trening nigdy nie jest takim jak mecz, aczkolwiek Piotr wyglądał na bardzo szybkiego pod koniec treningu. Grzegorz dysponował dobrymi startami, no a dzisiaj Piotr potwierdził swoją dyspozycję, no u Grzegorza było ciężej.
Nie żal niewykorzystanej rezerwy taktycznej Protasiewicza?
No żal, ale Piotr był przygotowywany na wyścig 14 i 15. No niestety wygrana Mikela spowodowała to, że przeskoczył go punktami. No i tak się złożyło, że w tej rezerwie nie pojechał.
Pan widzi jakieś pozytywy w tej drużynie, w tym wale, który się tak niby jak jest ciężko, a później ma przyjść na koniec, żeby odpalił. Co jest takiego pozytywnego przed tym ostatnim meczem o wszystko?
No przede wszystkim myślę, że pozytywne jest to, że nadal chcemy walczyć o utrzymanie i będziemy walczyć. No, każdy z nas musi znaleźć wokół siebie tyle pozytywów, żeby mógł stanąć z podniesioną głową do walki o utrzymanie. A jak widzimy, sezon dla nas nie jest łatwy, więc no, potrzebujemy jak najwięcej takich rzeczy, które nas zmobilizują do tej walki, dadzą nam energię.
Ja pan ma kim 48 punktów zdobyć z Unią Tarnów, bo dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, przy całym szacunku dla GKM Grudziądz, wszyscy przypisywali Falubazowi 38 punktów jak stryknięcie, tak? Tych 38 nawet się nie udało, a teraz z Unią Tarnów też silnym zespołem trzeba zrobić 48. Kim to wywalczyć właściwie?
Żeby wrzesień przyszedł prędzej, to może Krakenkot byłby wolny, ale tak.
A to oznacza, że pan też jest, nie wiem, w dole i nie wie, co się może wydarzyć w niedzielę i właściwie no, tej chwili na co liczycie w
niedzielę? Więcej zawodników już raczej nie pozyskamy, więc musimy skoncentrować się na tym, co mamy.
Czy Niedźwiedź wróci na następny mecz?
Też chcielibyśmy wiedzieć. Niestety sytuacja nie wygląda za wesoło.
Jeszcze z czego wynikały pana zdanie te błędy Mateusza Tondera, który dzisiaj co wyjechał na tor, to
Gleba.
To Gleba i wszyscy później już tylko, żeby dojechał się tak naprawdę chyba modlili. To były błędy takie typowo w wyszkoleniu, czy sprzętnią za silną? Co się działo? Tak
no Mateusz bardzo dobrze notował ostatnie występy i dzisiaj przyjechał tutaj na wygrywać. No niestety jest jeszcze młodym zawodnikiem i nie zawsze można sprostać wyzwaniu, tak? No, na pewno liczyła na jego dobry występ cała Zielona Góra i jeszcze można powiedzieć, że kolejne pół Lubuskiego, tak? Więc no, na tak młodego zawodnika widocznie było to za duże obciążenie.
Co to według ciebie znaczy, że był Piotr Protasiewicz szykowany na inne rozwiązanie, bo wielu ludzi właściwie rozkłada dzisiaj ręce i tak troszeczkę drwi też z tego dziwnego tłumaczenia. Czy to jest do przyjęcia, czy to jest właśnie rozsądne tłumaczenie? Może on tam, Adam Skórnicki, miał plan, który był sensowny?
Ja myślę, że był taki plan, natomiast może było założenie, że Jensen nie może zdobyć więcej punktów niż Protasiewicz, bo no później wiadomo, bonusów się nie liczy i w momencie, kiedy Protasiewicz po czterech seriach miał 7 punktów, Jensen miał 8, no to tu już ta możliwość włożenia Protasiewicza w 14 i 15 wyścig nie miałaby racji bytu, bo Protasiewicz musiał jechać w 14, ale gdyby mieli porówno punktów, no to wtedy można było kombinować i może na to liczył nasz trener, nie wiem, nie dopytaliśmy o to, ale wydaje mi się, że była taka strategia. To nie jest tak, że on siedział i sobie no, wyrysowywał te zmiany bieg po biegu. Tam jakaś koncepcja była, chce bronić trochę Skórnickiego, bo to nie jest tak, że tylko Skórnicki jest tutaj głównym winowajcą tego, że my jesteśmy na ostatnim miejscu, ale może nie przewidział pewnych tematów, może zmysł taktyczny polega na tym, że trzeba też mieć no to coś, to wyczucie tego, jak może dany zawodnik
upadnie,
zareagować.
Tak, w biegu.
Nie wiem, na przykład.
Ja mówiłem kibicom, że mogą zadzwonić do nas w ogóle 6845555597, więc gdyby ktoś chciał uderzyć ze swoją opinią na temat tego wczorajszego spotkania, na temat tego, co z Unią Tarnów może się wydarzyć, to zapraszam i zdaje się, że tutaj ktoś czeka już. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry. Bardzo trudne zadanie pan Jacku postawił, ponieważ dwóch takich ekspertów w radiu jest praktycznie nie do przebicia. Cóż ja mam powiedzieć? Wolę was słuchać, niż się wymądrzeć tutaj w radiu.
Zadzwonił pan, to proszę mówić.
Ale jak już zadzwoniłem, to powiem. Ja pozwoliłem sobie tydzień temu z panem porozmawiać na temat, że drużyna ta w wywiadach po meczu w Częstochowie jest drużyną dla mnie takich przegranych zawodników. Dudek mówił o tym, że nie bardzo wie, jak się tabela układa.
No tam wyglądało ten mecz z Włókniarzem, mam wrażenie, to nie wiem, czy się Maciej zgadza, czy nie, jakby oni rzeczywiście celowo odpuścili, czyli pojedźmy, może się uda wygrać, może nie, ale nie napalajmy się za bardzo, bo żeby przypadkiem jakiejś kontuzji, bo Skórnicki coś takiego powiedział, wiedząc, co się stało z Niedźwiedziem, lepiej to luźno potraktować ten mecz, takie miałem wrażenie.
Celowo chyba nie, tu bym się nie zgodził, ale przetarcie jak najbardziej.
No ale to by wychodzi na to, że to były puste słowa, ponieważ drużyna nie była przygotowana w ogóle do tych zawodów. Nie wiem za bardzo. Wszyscy chyba uwierzyli, że ten jeden punkt nam się należy po prostu jak psu zupa, a poza chyba zawodnikami z Grudziądza. Mówicie panowie tutaj o tym, że pan Maciej mówi, że nie obwinia za bardzo trenera Skolnickiego.
Nie w 100%, aczkolwiek... nie w 100%.
No właśnie, no tak, ale był taki facet w Zielonej Górze, który nazywał się Jacek Frączak, i on miał rozpisane wszystkie warianty, jakie mogą zaistnieć po 10 biegu. On na tym pracował. Miał, podejrzewam, przygotowanych te 20 kartek i wiedział, kiedy odpuścić. A przypominam sobie kilka meczów, które wygraliśmy, bo w 13 biegu zamiast remisować 3-3 odpuszczaliśmy na 2-4, żeby mieć tam taktyczną w 14, 15 i tak bywało z sukcesami. Czyli zabrakło takiego Jacka po prostu, który by podpowiedział trenerowi, co i jak zrobić, ponieważ cała Zielona Góra, wszyscy moi znajomi przyjaciele, z którymi rozmawiam o tym żużlu niechętnie, zastanawiają się, czemu Protasiewicz nie pojechał 5 razy, a pojechał 4 razy Grzegorz Zęgota, który zdobył 0 punktów. To po pierwsze. Po drugie, nie wiem, w Gorzowie jakim nie szło, to tam tupał prezes, u nas prezes też zaniknął. Czy nie są tam jakieś drugie dna w sensie takim, że brak pieniędzy, no bo tylko to może ewentualnie...
No prezes zapowiedział, że nieoficjalnie w każdym razie słychać, że zapowiedział, że rezygnuje właściwie i że nie będzie prezesem od przyszłego sezonu, ale to tak na marginesie, ale faktycznie wczoraj, zobaczmy, wczoraj był Robert Dowhan na trybunach, przyjechał Stanisław, czy przyleciał właściwie Stanisław Bieńkowski, właściciel Stelmetu, prezesa Zdzisława Tymczyszyna tam nie było, to jest prawda, akurat tak na marginesie zupełnie.
Od kilku meczów zniknął. Kolejna sprawa, no faktem jest, że nie mamy atutów. Skórnicki, trener Skórnicki obiecywał, że jak nie wyniki, to atmosfera przynajmniej będzie, chyba nie udało mu się, już chyba o tym tydzień temu mówiliśmy, że nie ma atmosfery, jest zagubiony człowiek, który nie bardzo wie, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Przepakowano Tondera, któremu wmówiono, że jest tak znakomitym zawodnikiem, że praktycznie ze wszystkimi wygra. Myślę, że to jest też wina sztabu, bo to jest młody chłopak, który raptem zaczął ostatnio fajnie jeździć i postawienie go w takiej roli zbawcy Zielonej Góry było chyba dla niego zbyt trudne, co było widać. I tak dziwne, że sędzia go nie wykluczył, nie dał mu czerwonej kartki po tym trzecim upadku, że go nie wykluczył do końca zawodów, nie znam regulaminu do końca. I jeszcze jednym chciałem powiedzieć, no brak nam atutów, no ale mówię, jakaś ta gra zespołowa, ponieważ Patryk Dudek, który wczoraj zdobył najwięcej punktów, przegrał 4 swoje biegi 2-4. Dwójka to nie jest zdobyć dla mnie przez zawodnika topowego, który w zasadzie powinien wygrywać swoje biegi, w większości przynajmniej. Co tam miał Patryk wczoraj? 4 dwójki i w tych wszystkich biegach, gdzie miał dwójki, przegrał ten bieg zespół Zielonej Góry 2-4. No to o czym to mówić?
No to dlatego, to ja bronię w tej chwili Macieja, jeżeli mówi, że nie w 100% zwalają na Skórnickiego, bo zawodnicy na wyjeździe topowi liderzy też nie potrafią zdobywać punktów, co dopiero mówić o tych, tak jak pan mówi, Patryk, który nie zdobywał w pierwszej części zawodów w każdym razie, bo potem no się już ładnie przełożył. Natomiast
swoje biegi 2-4.
Natomiast pytam pana w takim razie o to samo, co tutaj rozmawialiśmy. Zęgota, Torsel, jeżeli oni zdobywają 0 punktów, to tutaj chyba Skórnicki w tym nie bierze udziału.
Podejrzewa, że spisek zielonogórski przeciw Zielonej Górze. No nie tak bardzo.
Zastanawiam się, jak rozłożyć tą odpowiedzialność za ten wynik de facto, tak?
Żeby była jasność, panie Jacku. Wszyscy znajomi w koło, wszyscy liczyliśmy punkt bonusowy w Grudziądzu, 3 punkty z Tarnowem. I tak, takie miałem przekonanie jeszcze do tych zawodów. Natomiast od teraz, nie wiem, no 50% to jest najwyżej, co mogę stawiać na Falubas, że się utrzymamy w tej lidze.
Dziękuję.
I to nie wiem, czy to nie jest na wyraz.
Dziękuję serdecznie. Wracam do Macieja Noskowicza. Tobie jedynemu chyba właściwie dziennikarzowi przed meczem powiedział Adam Skórnicki, dlaczego tak skład zestawił. Powiedziałeś już o tym Torselu, że właściwie a kogo miałem postawić pod jedynką. Co mówił o pozostałych ruchach? Czemu Protasiewicz pod dwójką, czemu Jensen z juniorem? Czy poszerzyliście temat właśnie o te niuanse?
No, wiadomo, przed meczem trudno też tak wejść głębiej, ale jest gdzieś ten filmik na naszych fanpage'ach radiowych. mniej więcej sugestia była taka, że Piotr powinien sobie poradzić bez względu na to, czy to jest dwójka, czwórka, czy trójka. I z tą tezą oczywiście można dyskutować, ale można też przyznać rację Skórnickiemu. Natomiast myślę, że było bardzo duże zaufanie w stosunku do Torsela, bo jedynka jest bardzo ważnym numerem z punktu widzenia tej arytmetyki meczowej. On zaczyna od wewnętrznych pól, on w ogóle otwiera mecz gości spod jedynki i to nie wypaliło Skórnickiemu i to możemy wskazać, że to jest błąd, bo podobnie jak pamiętacie pewnie Gomulski w Gorzowie też był desygnowany pod jedynkę i też się tutaj zastanawialiśmy dlaczego, a jednocześnie się głowiliśmy, a może to będzie coś, co wypali. Nie wypalił Gomulski, nie wypalił Torsel, to znaczy, że Skórnicki się myli i to nie po raz pierwszy i to trzeba powiedzieć. Ten wyścig jedynka, szóstka, gdzie jest decydująca faza rundy zasadniczej, też było ryzyko, czy tego Torsela tam dawać, ale wrócę do poprzedniej myśli. Nie ma pewniaków, nie ma liderów, bo skład można ustalać w momencie, kiedy ma się takie dwie jakieś co najmniej
armaty
strzelby,
o nich
prawda?
Mówimy, tak?
Mieliśmy w tamtym roku i wtedy było łatwiej. Tutaj tych armat nie ma, w związku z tym nie dziwmy się też Skórnickiemu, że próbuje kombinować, próbuje wycisnąć z tego zespołu najlepsze, co się da.
Czyli próbuje, dobrze postępuje, ale w tym postępowaniu popełnia błędy w zasadzie, tak?
Odpowiem pytanie, a czy coś by to zmieniło? Być może tak, gdyby Protasiewicz jechał pod jedynką, albo otwierałby zawody, albo pod, nie wiem, pod trójką, pod piątką, gdyby ten skład był zupełnie inaczej ustawiony, możemy sobie gdybać. Ja myślę, że słabość Falubazu w tym roku nie polega na tym, że akurat Torsel pojechał pod jedynką. To są oczywiście małe rzeczy, natomiast wydaje mi się, że problem jest gdzie indziej. Między innymi oczywiście w tym, że Adam Skórnicki nie do końca jest w stanie stworzyć atut własnego toru i to jest chyba największy zarzut do Skórnickiego.
To jest jeden zarzut. Drugi zarzut, słyszałeś o tej atmosferze. Czy zgadzasz się z tym? Wczoraj Piotr Protasiewicz, którego może za chwilę posłuchamy, miałem wrażenie, że on nie tylko powiedział z pretensją do Skórnickiego, że nie dał mu tego szóstego wyścigu, ale też zwrócił uwagę i tak powtórzył, musi być powtarzalny tor, tak jakby gdzieś tam przemycał, bo do tej pory nie było tego powtarzalnego u nas.
My powtarzamy tego powtarzalnego.
To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, o której też mówił, że pod tym numerem, najgorszym numerem, to się ciężko jedzie. Też miałem wrażenie, że to jest do menedżera takie zwrócone. Mam wrażenie, że tam jakiś smrodek dymi.
Piotr jest bardzo inteligentnym żużlowcem i co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że wysyłanie takich sygnałów też ma swój cel. Też chcę, Piotr, może nie wprost powiedzieć, jak to wszystko wygląda. Wczoraj myślę, że już było nawet więcej powiedziane, że tu nie było żadnej jakiejś ironii. To właściwie były pewne tematy nazwane po imieniu. I to rzeczywiście pytanie, czy tu jest jakakolwiek atmosfera. Wiadomo, że nie ma tej jazdy drużynowej. No może w tym meczu tego nie było aż tak widać, ale w Częstochowie to widzieliśmy te biegi z udziałem Protasiewicza, Zęgoty, Protasiewicza i Dudka. I to jest problem. I to jest rola menadżera. Tu z tego bym Skórnickiego rozliczał jak najbardziej. Przecież wcześniej też można wskazywać błędy, takie pojedyncze, które ważyły właśnie o tych małych punktach, o punktach bonusowych, których gdzieś nam brakuje. My po Toruniu nie rozmawialiśmy, bo poszedłeś na urlop, z tego co pamiętam.
Niedźwiedź.
Ale Niedźwiedź, dwie trójki, dla mnie to był koszmar. Ja do dzisiaj nie potrafię tego zrozumieć, jak najlepszego zawodnika można było nie desygnować do wyścigów nominowanych, kiedy miał jeszcze dwa starty. No takie pojedyncze, malutkie aspekty składają się na to, że mamy 7 punktów, a nie 10 na przykład.
Ktoś mi wskazał, że tam pojechał z Zęgota, jakby jako analogię, że też słaby Zęgota był wtedy w Toruniu, a jednak pojechał w wyścigu nominowanym, a nie Niedźwiedź. Jest telefon, to posłuchajmy może. Dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniamy się.
Dzień dobry.
Tutaj na temat tej audycji, witam Państwa. Chciałbym się wypowiedzieć. Na temat naszego trenera wiele można byłoby zarzucić. Po pierwsze, brak umiejętności przygotowania toru. Po drugie, brak umiejętności szybkiego liczenia punktów, bo to nie jest pierwszy mecz, gdzie trener nie potrafi, tak powiem, zarządzać drużyną. To nie był pierwszy przypadek. Cofnijmy się chociażby do meczu z Lesznem, gdzie ładnie wychodzi Niedźwiedź w swoim biegu, nawiązuje walkę, przywozi dwa punkty, po czym w czwartym biegu puszcza Tondera, który nie istniał w biegu juniorów, zamiast puścić ponownie Niedźwiedzia w biegu szóstym bodajże. No, wiele błędów popełnia Skórnicki. Kolejna rzecz, ten sam błąd popełnił w meczu z Lesznym, co teraz w meczu na wyjeździe w biegu 14 nie miał możliwości dokonywania zmian taktycznych, bo w biegu 13 podejmuje błędne decyzje, kogo wypuszczać, nie obserwuje, które pola startowe 1, 2, 3, 4 chodzą. To wszystko wynika z tego, że no niestety drużyna nie jest zarządzana, drużyna po prostu wychodzi, odjeżdża zawody i na tym to wszystko się kończy.
I co teraz w niedzielę będzie z Unią Tarnów? Przerażony pan jest?
To będzie z Unią Tarnów?
No.
Unia Tarnów, jak przyjedzie, to Pedersen, obawiam się, że nas rozjedzie, bo Patryk Dudek, nie oszukujmy się, nie jedzie nic.
No, to nie jedzie. To myśl zuchwała, no.
jeżeli to ma być lider, który jest wicemistrzem świata i on wyjedzie na wyjazd i tak naprawdę w każdym meczu ktoś go przywozi na 5-1, w każdym praktycznie, dobrze my mówimy, bo będziemy rozmawiali o meczu z GKN-em Grudziądz, który był na początku rozbity i błysnęliśmy 15 punktów? No nie chyba. Wicemistrz świata do czegoś to zobowiązuje. Chce się bić w Grand Prix, chce być w pierwszej ósemce, wszystko jest fajnie, są sponsorzy, którzy ładują w niego w Zielonej Górze, a zawodnik wyjeżdża 2-2, 2-2, 0-3, jakieś 1-1. Jakie punkty porobił? Pojechaliśmy do Torunia na mecz. Co zrobił Patryk Dudek?
No jest to na pewno, to prawda, że jest to słabszy sezon Patryka, to jest prawda, niż ten poprzedni. Tu się zgodzę.
W zeszłym roku tłumaczenie, bo jadę z Hampelem w parze, nie będę się z nim ścigał. W tym roku nie ma wytłumaczenia.
Dobra, kończymy. Co w niedzielę w takim razie? Pedersen przyjeżdża i nas rozjeżdża Unia, dobrze zrozumiałem?
Według mnie, jeżeli... To jeszcze wiele czynników na to się składa, co tunerzy przygotują i tak dalej, ale jeżeli się nie otrząśnie, ktoś tam delikatnie nie strząśnie, nie złapie za ucho Skórnickiego, nie pokaże mu palcem, jak ma zrobić ten tor, bo on tego nie potrafi zrobić, ewidentnie to w przekroju sezonu widzimy, no to mam obawy, że no niestety Jamruk, Pedersen mogą nam troszkę popsuć humory, jeżeli chodzi o ten sezon, naprawdę mocno.
Dziękuję serdecznie. Adam Skórnicki dostał mocno, ale i Patryk Dudek dostał mocno. Jesteś w stanie jakoś tą odpowiedzialnością obdzielić te dwie strony, choć to ciężko stawiać menedżera i zawodników po dwóch stronach, ale tak cały czas się zastanawiam, bo ten Skórnicki rzeczywiście obrywa od wszystkich absolutnie i słusznie obrywa, tak? Natomiast pytanie, czy bo gdzieś zawodnicy mniej się mówi, tak? O Zęgocie ktoś tam coś powie o Torselu, ale oni jakby są usprawiedliwiani tym, że Skórnicki popełnia błędy.
Ponieważ łatwiej, myślę, że...
To, co mówiłeś.
Odpowiedzialność tutaj na Skórnickiego zrzucić jednak mimo wszystko, ponieważ przed sezonem sprzedano jednak temat, że to będzie zespół słabszy, który jak awansuje do playoffów, to musi być splot takich bardzo korzystnych okoliczności i wszyscy muszą pojechać. No już wiedzieliśmy po pierwszej rundzie, że tych playoffów nie będzie. Patryk ma słabszy sezon, no nie ma się co oszukiwać, ale to nie jest jakieś takie tąpnięcie, to też nie przesadzajmy, to patrzę nawet na liczby, w Ekstralidze te liczby jednak mimo wszystko nie kłamią. Fakt, że w tamtym roku była inna konstrukcja zespołu, bo było kilku liderów, teraz na Patryku jest większa odpowiedzialność, ale nie sądzę, żeby to była taka zniżka formy jak u Protasiewicza chociażby, tak? No powiedzmy sobie wprost. Fakt, że Patryk nie wygrywa z liderami wielokrotnie w tym sezonie, prawda? Takimi dudkami z innych drużyn, no wczoraj rzeczywiście w pierwszej części zawodów był problem, tak? Bo i Łaguta, i to była taka przewaga na 20-25 metrów. Później jak się przełożył, było okej, ale czy Dudka bym tutaj taką odpowiedzialnością obarczał? Chyba nie. Biorąc pod uwagę kontekst całego sezonu, to tutaj każdy ma coś za uszami, mniej bądź bardziej, a ten zespół mógłby wypalić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie margines błędu bardzo mały. My to powtarzaliśmy już wielokrotnie, a ten margines jest bardzo duży, bo jak pojedzie teraz Protasiewicz, ma lepszy okres, no to Zęgota jest słabszy. Ale było odwrotnie przecież przez pierwszą część sezonu. Mm-hmm. Pamiętajmy o tym, że Grzegorz naprawdę bardzo ważne punkty robił. On miał świetne mecze tutaj w Zielonej Górze. Początek sezonu miał dobry. Dlatego no, to dzisiejsze plucie na Grzegorza też nie do końca jest takie fajne.
Tak, a wczoraj no, opluto go wręcz też z takimi wulgaryzami.
To jest szokujące.
Nie spotkałem wobec jednego zawodnika, bo tam był wyzywany straszliwie na tym stadionie w Grudziądzu. Mieliśmy posłuchać Piotra Protasiewicza, więc sobie teraz tego Piotra Protasiewicza posłuchamy.
Nie tak miał wyglądać cały sezon, nie tylko dzisiaj. Ja nie jestem od oceniania drużyny. No, przegraliśmy, nie mamy punkta bonusowego nawet. Jechałem dobre zawody, może bardzo dobre, z najtrudniejszego pola, z najtrudniejszego numeru, który jest. I tutaj jakoś potwierdziłem, że od kilku już tygodni moja forma jest okej, okay, no ale jak ja pojadę trochę lepiej, no to koledzy, którzy jechali na początku sezonu lepiej, mają dół. No tak to wygląda, jeśli chodzi o Falubas. No co mam powiedzieć, no brakuje punktów, brakuje chociaż jednego punktu bonusowego. No sytuacja jest no, bardzo słaba.
Czy ten tor was zaskoczył, bo wiadomo, wszyscy mówili, że to będzie twardo. Czy te ścieżki były tak, jak się spodziewaliście, czy zupełnie co innego?
No ja wiem, tutaj tor no, nie był betonowy, był tor normalnie, sypujący się. Robiły się dziury, także było trochę niebezpieczeństw tutaj, szczególnie przy krawężniku. Ale tor był, no można było gdzieś tam zaatakować. mi się świetnie jechało, bardzo zadowolony byłem. Poza jednym biegiem, gdzie zaryzykowaliśmy z ustawieniami, no przywiozłem takie zero bez kontaktu, ale później szybko wróciliśmy i było okej, okay, no ale szkoda, że nie miałem możliwości pojechania biegu szóstego. Dziwię się, że jadąc dobrze gdzieś tam nie jestem wykorzystany, a czułem się na siłach. No ale ja nie podejmuję decyzji.
Co teraz można zrobić, nie wiem, czwartek, piątek, sobota, treningi, jakieś, nie wiem, małe zgrupowanie, nie wiem, jak ty byś to widział?
Ja bym nie czarował. Tutaj uważam, że trzeba potrenować, dwa treningi zrobić na torze, który będzie powtarzalny, który będzie w niedzielę. To jest klucz. Bo płacz, czy cały czas tłumaczenie się, że mamy na sparingach dobrze, a przychodzi mecz ligowy, jest inaczej, to ktoś decyduje za to, ktoś opowiada za takie rzeczy. No, nie ja, ja jestem tylko zawodnikiem, ale po co robić sparingi, kiedy przychodzi mecz ligowy i mamy co innego. No, ktoś na to odpowiada.
Jak pana zdrowie, bo był pan już teraz jeszcze na opatrunku, czy wszystko w porządku, bo ten upadek z Mateuszem Tunderem no, wyglądał dramatycznie.
No Mateusz dzisiaj chyba za bardzo żył Częstochową, bo naprawdę dzisiaj szczęście, że wraca cały i zdrowy. Potrzeba trochę spokoju i zimnej głowy tutaj, bo po jednym meczu ktoś nagle nie zaczyna, nie wiadomo, cudów robić, a tor był naprawdę trudny w niektórych miejscach i trzeba było być bardzo skupionym. No liczę, że na niedzielę wszyscy staniemy no, na rzęsach i tutaj nie wiem, jak to w ogóle w tabeli wygląda, ale chyba jedyne zwycięstwo za 3 punkty nam daje jakąś szansę chyba na walkę, przedłużenie walki o obyt. Także to jest, tak wydaje się, moja recepta. No, spokój, owszem, no, koncentracja i tutaj też nie ma co czarować, ale potrenowanie na torze, który będzie w niedzielę, to jest chyba klucz do sukcesu, a później wszystko w naszych rękach i w rękach chyba Boga.
Paluba z pierwszej lidze, to się mieści w głowie tobie jako doświadczonemu zawodnikowi, bo my i wy nie jesteście przyzwyczajeni w ogóle do tego, że my walczymy za żarcie o utrzymanie. Ostatnie 10 lat to były play-offy.
Taki jest sport, no co ja mam powiedzieć. Każdy z nas gdzieś tam swoją cegiełkę do tego dołoży. To nie jest to, że tam gdzieś możemy teraz wymyślać. No dalej jeszcze jest, sezon się jeszcze nie skończył. Mamy tydzień i niedziela będzie no, sonda dla Paluba.
Prawdę powiedziawszy, to jak na powściągliwego Piotra Protasiewicza w wywiadach, to tutaj Kałasznikowa wręcz odstrzelił Adama Skórnickiego i Mateusza Tondera. Wczoraj, nie wiem czy słyszałeś, ale zapowiadali ludzie z klubu, że konferencja prasowa około czwartku będzie i Skórnicki z Protasiewiczem mieliby się na niej pojawić. To jest ciekawe, czy to rzeczywiście nastąpi. Ja się zastanawiam, to przed chwilą rzuciłem zdanie. Jak to jest, że Piotr Protasiewicz musi wyjść dziennikarzom na emocjach być może mówić takie rzeczy, a nie ci panowie w parkingu nie mogą sobie przysiąść przed meczem, po meczu, nawet jak nie w parkingu, w budynku klubowym, gdziekolwiek nie mogą sobie tego opowiedzieć. Chłopie, źle przygotowujesz tor, chłopie, nie ustawiaj mnie raz pod czwórką, raz pod jedynką, raz tutaj. To jest zaskakujące, to też o tej atmosferze jakoś mam wrażenie wewnątrz świadczy nie najlepiej.
Może takie rozmowy są, ale niewiele z nich wynika tak naprawdę. No to jest moja teza, nie znam aż tak tutaj tych wszystkich szczegółów. Natomiast ta konferencja czwartkowa, no bardzo jestem jej ciekaw rzeczywiście. No, wszystkie ręce na pokład. Ja myślę, że to właściwie dzisiaj taka strategia musi nastąpić w klubie. No, wszyscy muszą zrobić dosłownie wszystko, żeby utrzymać tę Ekstraligę. No, w głowie się nie mieści nam, chociaż to tylko sport, ale z drugiej strony, no, cały czas jestem przekonany, że my jednak tą Unią Tarnów no, po prostu pokonamy.
Swoją drogą, ten brak Zdzisława Tymczyszyna, mam wrażenie, że rzeczywiście te pogłoski od dłuższego czasu chodzą, że on się wycofuje i że zapowiadają się, zdaje się, zmiany w klubie. Ciekawe, czy zmiany w klubie ekstraligowym, czy pierwszoligowym, to zobaczymy. Natomiast jeszcze jeden telefon odbierzmy, będziemy zmierzali ku końcowi. Natomiast witamy pięknie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę mówić.
Panie dyrektorze, nie wiem, o sprawach zarządu, czy relacje zarządu, sztab szkoleniowy klubu, czy zawodnicy. Nie będę się wypowiadał, bo nie mam pojęcia na ten temat. Mhm. Wchodzimy w taką fazę sezonu, że wtedy, to wy dziennikarze też doskonale wiecie, że wtedy się bądź pojawiają, bądź się kumulują, nawarstwiają pewne zaległości wobec zawodników. Czy takie są w Falubazie? Też tego nie wiem. Ale to też powoduje wtedy pewne napięcia na linii zawodnicy-zarząd. Wiemy to doskonale z przeszłości. Jeżeli chodzi o sprawy sportowe, no to matematyka tu jest nieubłagana, no i pokazuje wszystko. No wszyscy zawodnicy praktycznie w porównaniu z poprzednim sezonem obniżyli loty. Piotr Protasiewicz, to wiadomo, co było na początku sezonu, teraz trochę lepiej. Patryk Dudek, no to jest cały sezon męczarnia ze sprzętem, tak mi się wydaje. Tutaj o Jakob Torsel, ja uważam, że ten zawodnik po prostu w tym sezonie nie powinien być w falubazie, powinien zarząd klubu poszukać na jego miejsce innego zawodnika, tym bardziej, że miał kontuzję pod koniec ubiegłego sezonu. Inne kontrakty to jest w ogóle dla mnie niezrozumiałe. Juniorzy tam gdzieś pojedyncze biegi, gdzieś tam był jakiś błysk u nich, gdzieś jakaś poprawa, uważam, że tutaj dobrą robotę, tak mi się wydaje, w klubie robi Krzysztof Jabłoński, jeżeli chodzi o sprzęt. I tam Aleksander Janas również, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży. No a jeżeli chodzi tutaj właśnie o seniorów, no to mi się tutaj Adamowi Skórnickiego ode mnie też się oberwało wczoraj na Facebooku, chociaż staram się gdzieś tam powstrzymywać emocje, no to wczoraj gdzieś tam się we mnie trochę zagotowało. Uważam, że bardzo pasywnie podchodzi do swoich obowiązków, szczególnie to jego wypowiedzi pomeczowe, że w sumie to się nic nie stało po każdym meczu, że mecze dopiero, które będziemy musieli jechać, najważniejsze w sezonie dopiero przed nami. I tak było przez pół sezonu. I uważam, że on już wiedział doskonale, że sobie z tą drużyną nie radzi w połowie sezonu. I wtedy powinien honorowo powiedzieć: chłopaki, no pasuje, nie dałem rady. Musicie sobie poszukać nowego menedżera, trenera, nie wiem. Bo po prostu nie daję rady, nie ogarniam toru, nie pewne tematy. Proszę zauważyć, tylko też bym chciał w pewnym sensie tutaj Skórnickiego usprawiedliwić, jeżeli chodzi o tor. Bo wiem, że Marek Ciesiak też miał problemy z tym torem. I w tamtym roku, i dwa lata temu. Także to nie jest tak, że to jest pierwszy sezon, że tor nie jest naszym atutem. No ten tor nie jest naszym atutem już od kilku dobrych lat. Można było winę zganiać na gdzieś na przygotowanie, bo komisarze nie pozwalali, bo były mecze tak zwane zagrożone, że trzeba było ten tor ubijać wcześniej. No ale to było tam pojedyncze przypadki, a ten tor praktycznie, no ja nie... Chyba ostatni mecz, który tutaj wygraliśmy wysoko z Wrocławiem, że tam pasowało zawodnikom, tak? A tak na przykład, tak, no to cały czas z tym torem coś jest nie tak. Także no... Wydaje mi się, że tutaj trener Skórnicki, ja powiem szczerze, że ja wierzyłem, że on tą drużynę, pomimo, że tam ten potencjał był taki, jaki był na początku, że gdzieś tam, mówiąc kolokwialnie, za uszy ją pociągnie, no ale niestety nie sprostał zadaniu. No i teraz, no nie wiem, a jeżeli chodzi o mecz z tym najbliższy z Tarnowem, no ja uważam, że będzie bardzo ciężko, bo to już nie chodzi o... że Tarnów też nie ma jakiegoś wielkiego potencjału, tam jest Niki Pedersen, lider, no i też są licy chimeryczni, ta pozostała część drużyny, ale jadąc z taką presją, z takim nożem na gardle u siebie, naprawdę no to nie jest łatwo i zawodnicy doskonale o tym wiedzą. Także no co do tego meczu, to oby były te 48 punktów, ale no będzie ciężko na pewno.
Dziękujemy serdecznie. Ciekawe, czy jeżeli Falubas się utrzyma, to wtedy sytuacja się odwróci i powiemy, że Skórnicki stanął na wysokości zadania, bo właściwie takie miał zadanie, tak?
Utrzymać zespół, tak? Ja nie potrafię sobie odpowiedzieć na to pytanie, natomiast sam jestem ciekaw, co będzie w kontekście tego meczu z Tarnowem, bo my mówimy cały czas w kontekście Nikiego Pedersena, lider, druga średnia za Bartoszem Zmarzlikiem, takie, no, może odkrycie, to trudno mówić o odkryciu w kontekście Pedersena, ale no jednak nie sądziliśmy, że on będzie miał aż tak dobry sezon, ale weźmy pod uwagę fakt, że od tamci krajowi, przeciętni Zawodnicy,
jamrogi, tak?
Dokładnie, no przecież kto na nich stawiał? Przecież jeszcze kilka miesięcy temu byśmy się w tym studiu śmiali, gdybyśmy obawiali się Mroczki i Jamroga, a ja myślę, że to jest taki klucz obok tych Duńczyków, którzy są chimeryczni, no to ci krajowi zawodnicy tam kapitalną robotę robią. Przecież Mroczka zdobył 10 punktów z Jamrogiem teraz w tym ostatnim wczorajszym meczu z Częstochową. No nie są to mistrzowie świata, ale biorąc pod uwagę cały kontekst tej rywalizacji, tę presję, którą będziemy tutaj mieli przed meczem, no obawiam się bardzo mocno.
Ja jeszcze z takich pobocznych tematów mnie cały czas zadziwia temat Martina Smolińskiego na przykład. Ja zupełnie nie mogę tego tutaj rozgryźć. Po co ten człowiek był, jeżeli mamy zawodników bez formy, ale w ogóle gościa nie próbujemy? Był taki junior Mats Hansen, który czytam dzisiaj w gazecie, że został wypożyczony do Opola. Na rezerwie wstawiony raz, czy dwa razy? Właściwie też, też nie do końca to rozumiem. Te ruchy są tak dziwne, że właściwie...
Czy brakuje w nich jakiejś konsekwencji i logiki, ale ja pamiętam, jak Smoliński był zatrudniany, miałem okazję z nim rozmawiać, gdy był w klubie i próbuję sobie odtworzyć tę rozmowę, ale klimat wokół obecności Smolińskiego pamiętam doskonale. I miałem wrażenie, że nikt tego tak do końca nie traktuje poważnie.
Ja też na początku takie miałem wrażenie, ale kiedy, nie wiem, Gomulskiemu nie szło, tak. Teraz Zęgota w dziurze wielkiej, tak, a o tym Smolińskim mam wrażenie, że nikt nigdy nie myśli. On sobie tu niby przyjeżdża, ale tam gdzieś jest zaraz Francja, długie tory, tak?
No i pojawia się pytanie, po co, tak? No może miała to być jakaś kwestia związana z szeroko rozumianym marketingiem, że gdyby się, ale no faktycznie, no mamy tutaj te ujemne punkty w naszym zespole, może trzeba było. Chyba dzisiaj jest za późno, żeby
Może wszyscy się w tym falubazie w ogóle pogubili na różnych płaszczyznach. Nie wiem, no być może jeszcze przyjdzie czas na szerszą ocenę w ogóle po sezonie. Otworzyłem panie Macieju, mówię do pana Macieja akurat, który przysłał maila, bo przed chwilą go otworzyłem. Pan Maciej tutaj ostre pytanie zadał, czy przed ostatnim meczem nie lepiej byłoby podziękować Skórnickiemu za współpracę, bo widać, że się człowiek pogubił.
Nie sądzę, nie sądzę. Naprawdę nic moim zdaniem to nie da, bo tak jak mówił Protasiewicz, tutaj kluczem jest ten powtarzalny tor i ja uważam, że tak jest. Te ostatnie trzy dni muszą maksymalnie wykorzystać, no nie wiem, niech siedzą, jeżeli potrzeba 12 godzin, niech siedzą 12 godzin, niech ten tor tak przygotują, żeby sprawdzić wszystkie warunki, jakie mogą być w niedzielę. No, nie wiem, no tam są fachowcy, tak? No zakładam, nasi żużlowcy.
Znaczy ja zakładam, że dzisiaj, tak zakładam, nie wiem, nie sprawdzałem, ale że Adam Skórnicki od dzisiaj powinien siedzieć na torze przy Wrocławskiej,
no, tak,
i dokładnie
zakładał,
sprawdzać
tak
te warunki, tak? Jak 25, a jak 30, jak wygląda to, że
jeżeli
tak to
się, jeżeli
wyglądać.
Się dzisiaj żużel opiera na takich niuansikach, to jak najbardziej myślę, że to jest to obowiązek wręcz Skórnickiego. Natomiast no takich ruch w postaci rezygnacji z jego usług teraz na mecz przed końcem rundy zasadniczej, to od razu się pojawi pytanie, kto w zamian i czy ten ktoś byłby w stanie coś ulepić, no być może, no na świeżości w koszykówce, czy często pożar się
Legia Warszawa
gasiło,
zmieniła Klafuricza na Sapinto i tak odpadła ta Legia Warszawa, więc...
Dlatego pomyślmy inaczej, tor, który ma być naszym atutem, tak po raz pierwszy chyba w sezonie, świadomość tego,
że... Z tym Wrocławiem to było fajnie, rzeczywiście, ostatni taki dobry, no tak, fajny mecz, który mogliśmy oglądać, komentować i cieszyć się z postawy tej drużyny,
no
prawda?
I to jest do zrobienia. Myślę, że Wrocław zdecydowanie silniejsza drużyna od Tarnowa. No nie przekreślajmy jeszcze tego falobazu, mimo że nastroje są koszmarne, mam wrażenie, w całym mieście.
To prawda.
Dyskutuje się tylko, nawet nie tylko o porażce, ale styl tej porażki wczoraj był katastrofalny. Do tego ci chuligani, nie waham się użyć tego sformułowania, bo siedzieliśmy blisko nich i myślę, że Grzegorzowi Zęgocie też się to wsparcie należy i pomoc bluzgi pod jego adresem naprawdę niczego nie dadzą.
Przypominam, Piotr Protasiewicz był w głębokiej czarnej dziurze. Kibice potrafili się świetnie zachować, tak? Wspomagać go chociażby w Gorzowie, gdzie sam mówił, że był niemal wzruszony, więc jak Zęgocie nie idzie, pomóżmy mu teraz, chociaż teraz ta pomoc to dopiero w niedzielę tak naprawdę.
No tak, ale to może niech ludzie nie gwizdają na niego, może niech on poczuje, że tutaj ludzie są za nim też. No jest człowiekiem naszym, zielonogórzaninem, to są może wyświechtane banały i slogany, ale kto jak nie zielonogórzanie?
A banalnie to szanse są 50-50, czy jednak jest lekki przechył w stronę falubazu?
Jednak nie, ja myślę, że wiem, że dzisiaj to jest niepopularna teza, ale jednak jesteśmy minimalnymi faworytami. Wiem oczywiście, że teraz się mogą wszyscy uśmiechać, bo mamy koszmarny mecz w Grudziądzu, bo Unia Tarnów prawie za 3 punkty wygrała z Częstochową, tam
Twarta
niewiele
mamy,
brakowało, tak, ale ja mimo wszystko liczę na to, że mam lepszych zawodników, po prostu, a lepsi to są tacy, którzy potrafią wyciągać wnioski z błędów, no i takich chyba mamy.
Dziękuję serdecznie, Maciej Noskowicz pięknie nam to wszystko rozłożył, Radio Zachód, za chwilkę zmieniamy dyscyplinę i czekamy 6 dni o 17 w niedzielę zacznie się robić wszystko jasne albo ciemne. Dzięki Maciej jeszcze raz.
Dzięki. Dogrywka.